Próbujemy dzisiaj kazania przedświątecznego. Bo już jest natłok tego obrazu i tego dźwięku świątecznego. Właściwie to już od Mikołaja puszczają te piosenki w radio. Jak ktoś ogląda telewizję, to w studio tam jakieś przybrane już są. Jakieś wystawy w sklepach, no gdzie byś nie poszedł. I te rozmowy, uczone dysputy. Ja słucham radia trochę, to już widzę, jak się zmieniła tematyka. Wiele słyszymy o świętach i pośród tego zgiełku też nieco słyszymy o narodzinach Pana. Zdarza się, że o tym też jest mowa. Od 2000 lat ludzie opowiadają o tym, jak to się stało, że Boży Syn przyszedł na świat. A dla nas, dla chrześcijan, najważniejsze powinno być to, co mówią, powiedziałbym, źródła, czyli ci najbliżej prawdy. Dla nas tym źródłem są opowieści ewangelistów, a nie opowieści panów i pań w radio, no bo oni byli blisko. Oni znali Marię, oni z nią rozmawiali. O niektórych ewangeliach wiadomo, że duża część powstała na podstawie tego, co Maria o dzieciństwie Jezusa opowiedziała. Więc w ewangeliach mamy wieści o przyjściu Pana, źródłowe. Z tego można korzystać, nie bojąc się, że będziemy powtarzać plotki. Więc słuchajmy, co oni mówią. Mateusz mówi w pierwszym rozdziale, a z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, czyli i poświęca temu 2,5 rozdziału, jak to było z narodzeniem. Opowiada historię i opowiada o tym na przykład, jak to Duch Święty zażegnał aferę obyczajową z brzemienną panną młodą, która wedle tamtejszych zwyczajów i praw powinna być ukamienowana. I koniec. I nie ma żadnej najświętszej panienki, tylko jest ukamienowana, biedna dziewczyna, która ma lat naście, bo tyle lat miały tam dziewczyny, kiedy przeprowadzały się do swojego męża zaślubionego ileś lat wcześniej. Opowiada Mateusz o mędrcach ze wschodu, którzy przybyli, żeby oddać pokłon nowonarodzonemu królowi żydowskiemu. To są ich słowa. Oni tak powiedzieli. Tu się narodził nowy król żydowski, o którym piszą księgi, o którym są przepowiednie. Idziemy oddać mu pokłon. I złożyli mu dary, oddali mu pokłon i opowiedzieli Herodowi. I Mateusz opowiada o reakcji Heroda, o tej rzezi niewiniątek, która z tego wynikła, o ucieczce rodziny świętej do Egiptu i o jej powrocie. O tym wszystkim możemy przeczytać u Mateusza, kiedy mówi, a z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. A wszystko to, co kilka wierszy, taki odnośnik, że wszystko to ma swoje źródło, ma swoją przepowiednię, ma swoje proroctwo. To wszystko już było gdzieś tam w Starym Testamencie przepowiedziane. Tak? Jak było napisane i tak się stało. O tym opowiada Mateusz. Więc Mateusz opowiada o narodzeniu Jezusa Chrystusa jako o przyjściu dawno zapowiedzianego Mesjasza i wypełnieniu się starych proroctw. Łukasz z kolei opowiada o innych szczegółach, na przykład o zwiastowaniu, objawieniu, które miała Maria. Jak to przyszedł do niej anioł i wyjawił jej Boży plan, ona okazała posłuszeństwo. O tym, jak to się stało, jaka tajemnica jest w tym poczęciu się dziecka z Ducha Świętego. Tak? Więc podkreśla tu i zwraca uwagę, że tam nic niestosownego się nie działo. Ona u nikogo nie była. Ona nie jest poza podejrzeniem. To Duch Święty zrobił. Tam wszystko było zgodnie z prawem, tak? Zgodnie z zakonem. Opowiada o poprzedzających narodziny Jezusa narodzinach, ale także ciąży Elżbiety, narodzinach Jana Chrzciciela i o proroctwach dotyczących Jezusa, które były związane z tą rodziną i z tą postacią Jana Chrzciciela. Opowiada Łukasz, jak to się stało, że Jezus narodził się w Betlejem, skoro jego rodzice żyli w Galilei, w Nazarecie, szmat drogi, a jednak narodził się w Betlejem, jak było napisane. Pokazuje, to Łukasz pokazuje nam dzieciątko, noworodka, w jakieś pieluszki starodawne, bo sprzed 2000 lat zawinięte i położone w żłobie, bo nie było miejsca w gospodzie, nie było łóżka, czy na czymkolwiek tam się kładli, na łożu. Nie było łoża, w którym rodzice mogliby się położyć, a matka przytulić swoje dziecko. Położyła je w żłobie i dzisiaj widzimy to dzieciątko w żłobie, w różnych szopkach, na wystawach, w telewizji, gdziekolwiek coś się będzie działo. Zwróćcie uwagę, co tam jest w tle. Ta ornamentyka bożonarodzeniowa, jakaś szopka i zawsze żłóbek i laleczka. I to Łukasz o tym opowiada. Opowiada o pasterzach, którzy mieli objawienie anioła pańskiego, który zwiastował im radość wielką, gdyż dziś narodził się Zbawiciel. I oni rozradowali się i poszli oddać pokłon temu, który się narodził jako Zbawiciel dla całego świata. U Łukasza czytamy o tym, że ósmego dnia był, jak to przepisano w prawie, obrzezany, że złożono za niego ofiary, takie, jakie są przepisane w zakonie za pierworodnego syna, ponieważ pierworodni byli własnością Pana. W zamian za to, że Pan nie zabrał pierworodnych w Egipcie w czasie święta Paschy, powiedział: od tej pory wszystko, co pierworodne w Izraelu, należy do mnie. Więc za pierworodnego syna poszli złożyć Panu ofiarę w świątyni, tak jak było przepisane w prawie mojżeszowym. I o tym powiada Łukasz. Tam w tej świątyni spotkali bogobojnego starca Symeona, który prorokował o Jezusie. Spotkali prorokinię Annę, która dołożyła swoje proroctwo. I wiele takich szczegółów u Łukasza znajdujemy, które oddają jakoś nastrój tego, co się stało. Gdybyśmy chcieli w suchych słowach powiedzieć, to nie wygląda, trudno to sobie wyobrazić. A Łukasz podaje takie smaczki, tak? Jak na przykład ci starzy, ten starzec, który Jezusa podnosi. Doczekałem się, miałem przepowiedziane, że się doczekam, aż ujrzę nadzieję Izraela. Halleluja, teraz mogę spocząć w grobie, tak? Odejść do moich przodków. I wszystko to Łukasz mówi, cały czas podkreślając, że odbyło się zgodnie z przepisami prawa. Nic tam nie było, żadnego odstępstwa w tym, co się działo. Zakon był przestrzegany od początku do końca. Nie uchybiono prawu, poczynając od ślubu, od przenosin Marii do Józefa i tak dalej. Wszystko było zgodnie z prawem. To obrzezanie, gdy minęło 8 dni, obrzezano dziecię. To jest dokładnie napisane. Dalej mówi, gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego. Przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, jak napisano w zakonie pańskim. Tak, Łukasz do tego się odnosi. Było zgodnie z prawem. 2.24 mówi, że poszli tam, żeby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim. A 2.39, a gdy wykonali wszystko według zakonu pańskiego, wrócili do Galilei. Na tym się skupiał Łukasz. Tak? To są dwaj główni, dwa główne źródła o tym, jak to było z narodzeniem pańskim. I ich opowieści zostały z biegiem lat rozbudowane, ubarwione, upiększone, powiększone, dołożono tam przeróżne rzeczy i tak powstała różna w różnych regionach świata tradycja bożonarodzeniowa, która gdzieś tam u korzeni wywodzi się z tych źródeł, o których przed chwilą mówiłem. Ale co tam jeszcze dodano i czym my się dzisiaj zajmujemy przy okazji świąt, no to tak można by z ciekawości prześledzić i porównać nawet w różnych rejonach świata, jak to teraz wygląda. Mamy tą tradycję z szopkami, no bo gdzieś tam w stajni się chyba narodził, skoro w żłób, to tam zwierzęta karmiono. Tak? Więc szopka, ci pasterze, kolędy, kolędnicy, gwiazdy, co tam jest jeszcze, prezenty. Pan Jezus dostał prezenty. Dostajemy my prezenty, robimy sobie prezenty. Fajnie jest, tak? Ale to wszystko tradycja. Źródło niektórych z tych tradycji nawet trudno dociec, choć nie wiem, czy jest sens, żeby to robić, ale to ciężko sobie wyobrazić. Nie? Na przykład choinka. Co to, skąd się wzięła ta sosenka czy świerczek u nas? To już nie mogła być akacja albo cyprys, które chociaż tam rosną i w ogóle po co to drzewo? Nie wiemy tego. To jest jakaś tradycja. Dobrym przykładem takiego narastania tradycji wokół rzeczywistego przekazu biblijnego jest sprawa mędrców ze wschodu, o których wspominał Mateusz. On dokładnie tak mówi, że przybyli mędrcy ze wschodu. Dlaczego królowie? Dlaczego trzech? Dlaczego Kacper, Melchior i Baltazar? Nie powiem, że nie wie nikt, bo to już jest taka legenda, którą się zajmują różni tam, którzy się zajmują legendami. I teorie są przeróżne, każdy ma inną. Wiadomo, że w tej formie, jaka dzisiaj jest znana, to ugruntowała się gdzieś w średniowieczu. Ale przypisywane są różnym tam źródłom jakieś zapożyczenia, skąd w końcu doszło do tego, że trzej królowie. I zobaczcie, dzisiaj w Polsce za 2 tygodnie mamy 6 stycznia święto państwowe trzech króli, którzy nie istnieli. Ale mamy święto państwowe. To jest moc tradycji. I nie kupimy chleba, bułki ani masełka, tak? Bo wszystko będzie zamknięte. A miliony ludzi napiszą w przyszłym miesiącu na drzwiach w tym kraju K+M+B, sądząc, że to są inicjały tych trzech króli. Tak? Co też w ogóle nawet nie ma związku. Ale wszyscy tak myślą. Siła tradycji. I cóż. Czy to źle, że istnieje taka tradycja gwiazdkowa? Jeżeli umiemy rozróżnić to, co jest tradycją i to, z czego można się śmiać i czym można się cieszyć, to nie musi być nic złego, bo ta gwiazdkowa tradycja wiąże się ściśle z tą atmosferą świąteczną, którą lubimy. My wiemy, że tam nie ma żadnego znaczenia ta choinka, ale sobie ją ubierzemy, bo światełka fajnie na przykład mrugają. Tak? I jest gdzie położyć prezenty. Taka tradycja domowa, że nie dajemy do ręki jak na urodziny, tylko kładziemy pod drzewko. No i fajnie jest. Aczkolwiek gdybyśmy mieli jakąś magiczną moc temu drzewu przepisywać, to byśmy mocno przegięli. Ja uważam, że jestem przekonany, że to dobrze. Że jest jeden raz w roku inaczej. Że jest jakoś radośniej, bardziej rodzinnie, odświętnie, że nawet ludzie, którzy się gdzieś tam nie cierpią, to po prostu wręcz im nie wypada, żeby w tym czasie sobie dołożyć. Tak? Politycy i tak dalej potrafią się spotkać na wizji i sobie słodzić. Niech sobie słodzą. Jeżeli taka jest moc tradycji bożonarodzeniowej, to mi się podoba ta tradycja. Ale byłoby również dobrze, gdybyśmy w tej wesołej, cudownej atmosferze, tej aurze Bożego Narodzenia, która już jest odczuwalna, żeby się nam nie umknęło to, co naprawdę jest ważniejsze, bo w tych świętach jest też coś, co jest ważne, ważne dla życia, ważne dla życia każdego z nas, dla całego życia, nie tylko dla tego świątecznego momentu. Żeby w tym wielkim szumie i kolorach, i tym, co przed oczyma, i tym, co wpada do ucha, nie uronić gdzieś tego, co ma znaczenie dla naszego życia, ponieważ przyjście Jezusa ma znaczenie dla życia człowieka, ponieważ przyjście Jezusa do człowieka powinno go zmienić raz na zawsze i bezpowrotnie. Ewangelista Jan pisze, że z przyjściem Chrystusa na świat przyszła światłość. To jest przełom. Jana 1,9. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. To ma znaczenie. To już nie jest tradycja, tylko to jest coś, z czego można realnie skorzystać, żeby żyć. Żeby nie żyć w ciemności. Pisze, że Jezus przyszedł jako Słowo, które dla nas stało się ciałem, Słowo pełne łaski i prawdy. 1,14 Ewangelia Jana. Słowo pełne łaski i prawdy. Do łaski za chwilę wrócimy, ale zwróćmy najpierw uwagę na prawdę. Jaką prawdę objawia nam ten przekaz, to Słowo? Pierwszy list Jana 5,20 mówi Słowo Boże, Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. Przyszedł po to, jako słowo prawdy przyszedł, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. Przyszedł, żebyśmy poznali prawdę i nie tylko poznali Ojca, tego, który jest prawdziwy. Jana 14:9, Jezus mówi, kto mnie widzi, widzi Ojca. Kto mnie widział, widział Ojca. Przyszedł objawić nam Ojca, ale nie tylko objawić, ale żebyśmy się mogli stać na nowo Jego dziećmi. 1:12 mówi, tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Bóg chciał odzyskać swoje dzieci. Bóg chciał mieć dzieci. Anioły już miał, a Adam był Synem Bożym. W innym znaczeniu niż Pan Jezus. Ale tak, Biblia mówi o Nim Syn Boży. Pamiętacie gdzie? W rodowodzie. Kiedy cofamy się, cofamy, cofamy i dochodzimy do Syna Adama, Syna Bożego. I Panu Bogu dzieci się rozpierzchły. Ale On tęsknił. I taki był plan, żeby dzieci wróciły do domu. Żeby dzieci poznały na nowo Ojca i żeby mogły wejść do domu Ojca, żeby mogły być na nowo usynowione. Czy córka może być usynowiona? Nie wiem, jakiego słowa powinno się użyć, ale wiem, że dotyczy to tak samo mężczyzn jak kobiet. Bóg chce, żebyśmy my wiedzieli, że dla Niego jesteśmy dziećmi i żebyśmy żyli jako Jego dzieci. I po to przyszedł Jezus. Objawił nam Ojca i objawił nam, że On jest Ojcem, a my jesteśmy dziećmi. A jak czytaliśmy przed chwilą, Jezus też przyszedł jako ucieleśnione słowo pełne nie tylko prawdy, ale łaski. Jezus przyszedł, bo potrzebowaliśmy, żeby do naszego życia przyszła łaska. Człowiek potrzebował łaski. Apostoł Paweł, zwiastując w swoich listach Chrystusa, zwiastował zawsze łaskę i pokój. Pamiętacie? W każdym liście to znajdziemy. Łaska wam i pokój w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Łaska wam i pokój. Albo na początku, albo na końcu, albo i na początku, i na końcu każdego listu znajdziemy łaska wam i pokój w imieniu Jezusa Chrystusa. Zwiastując nam Jezusa Chrystusa, zwiastuje nam łaskę i pokój, bo Jezus przyszedł, aby przynieść łaskę, aby przynieść pokój. 1 Tymoteusza 1:15. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy, mówi Paweł. Po to przyszedł, żeby zbawić grzeszników. A kto z nas nie jest grzesznikiem? A jeżeli wszyscy jesteśmy grzeszni, to do nas wszystkich, jak tu siedzimy, przyszedł Pan Jezus. Prawdziwa to mowa i godna. Gdzie to było? W całej pełni przyjęcia godna. O, tak mówi Pan. Że Jezus przyszedł do mnie i do ciebie, dlatego że jesteśmy grzesznikami takimi jak Paweł. I On przyszedł, aby nas zbawić. Łaska wam i pokój. Efezjan 2:17. I przyszedłszy, zwiastował pokój. Wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Myślę, że każdy przyzna, że to są sprawy, które są ważne dla naszego życia. Że należy się cieszyć, że Jezus przyszedł, ale też niczego z tych rzeczy, po które On przyszedł, z powodu których On przyszedł, niczego nie uronić, skupiając się na rozbudowanej tradycji, która pochłania mnóstwo uwagi, jeszcze więcej czasu. On przyszedł, żebyśmy nie musieli żyć w ciemności. Żebyśmy mogli poznać prawdę, tego, który jest prawdziwy, Ojca. I stać się Jego dziećmi, tak jak On tego pragnie. I abyśmy mogli dostąpić łaski, bo potrzebujemy łaski. I żebyśmy mogli doznać pokoju. Po to przyszedł Pan Jezus. Halleluja. Halleluja. I o tym mówili Jan w Ewangelii, o tym pisał Paweł w listach i o tym też mówił sam Pan Jezus, kiedy mówił o swoim przyjściu. Więc tym bardziej wierzę, że to są właśnie ważne rzeczy związane z przyjściem Pana Jezusa, bo sam Pan Jezus mówił o tym, kiedy mówił o swoim przyjściu. Mówił o światłości. Jana 12:46. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Co się tyczy prawdy. Jana 18:46. Ja się narodziłem, mówi Jezus, i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Łaska. Mateusza 9:13. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. I Jana 12:47. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, lecz świat zbawić. Łaska i pokój. Jana 14:27 mówi: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. To, co nam zostawia Jezus, odchodząc do Ojca. I po swoim zmartwychwstaniu, ilekroć spotykał się ze swoimi uczniami, błogosławił ich najpierw, mówiąc: pokój wam. Błogosławieństwo pokoju przysyłał. 16:33 mówi: to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Chociaż na świecie ucisk mieć będziecie, w następnym wierszu znajdziecie. Ale we mnie będziecie mieć pokój, pomimo ucisku, który będziecie mieć na zewnątrz, ze strony świata. Tu warto zwrócić uwagę, że chodzi o pokój w nas, nie o pokój wokół nas. Jezus nie obiecuje nikomu pokoju wokół nas. Jezus nie przyszedł po to, żeby sprzątnąć cały świat, żebyśmy byli znowu tu w raju. Do raju pójdziemy tam. Ale już tu mamy obietnicę pokoju w nas, jeśli my jesteśmy w Nim. Więc chodzi o pokój w nas, pomimo niepokoju w świecie. Zresztą Jezus też, mówiąc o swoim przyjściu, powiedział o pewnych takich, można powiedzieć, niepokojących rzeczach związanych z Jego przyjściem. Jak to, że nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, lecz miecz, bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Bo to też przyszedł. Albo u Łukasza: ogień przyszedłem rzucić na ziemię. Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, lecz rozdwojenie. I o tym też warto pamiętać, bo może ktoś dzisiaj dotkliwie przeżywa takie rozdwojenie w swoim domu, a znam wielu z was, którzy to przeżyli, którzy mają to już za sobą i wiedzą, jak to jest, kiedy mają ucisk w swoim własnym domu z powodu Chrystusa. Ale On proponuje, obiecuje i przynosi pokój, który zamieszka w naszych sercach, pomimo tego, że wokół jest niepokój. Pokój, który przewyższa wszelki rozum, jak czytamy gdzie indziej. Pokój pomimo ucisku, pokój pomimo ognia, przez który przechodzisz, pomimo wszelkiego niepokoju na zewnątrz, On przychodzi, żebyś miał Jego pokój w sobie. I z tym pokojem w sobie możliwe jest to, o czym pisze Piotr w swoim liście. Pierwszy list Piotra 4:12-15 mówi tak: najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotykało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Następne niepokojące słowo. Ale z tym pokojem, który przynosi Jezus, przekonamy się, że to działa. Jak to możliwe, że to działa? To bym porównał do tych trzech młodzieńców w piecu ognistym. Oni byli w tym ogniu, a jednak ich to nie dotknęło. I wyszli umocnieni. I wyszli zwycięzcy z tego ognia. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa w was, w was. Ucisk jest z zewnątrz, ale Duch Boży jest w was. I to wystarczy, wystarczy z naddatkiem. Nie potrzeba więcej. Chyba niewielu z nas ma taką skłonność do filozofowania, tak, do uogólniania. Nie żyjemy tym, nie spieramy się. Chociaż jak tam miałem lat naście i chodziłem do liceum, to pamiętam, że potrafiliśmy toczyć dyskusję z kolegami dla samej dyskusji, żeby na koniec udowodnić, że ja miałem rację. Już dawno nie miałem racji, ale gadane miałem lepsze, tak? Ale właśnie wtedy różne uogólnienia i się wyciągało się różne takie smęty, że dzisiaj po prostu bym się czerwienił, jakbym siebie słyszał, ale toczyłem zażarte dyskusje. Ale nawet ci, którzy już wyrośli z tego filozofowania, i chyba każdy z nas jest wrażliwy na to, co jego osobiście dotyczy. Nie na jakieś takie ogólne rzeczy, które można się spierać, a tak naprawdę gdzieś one nie czujemy, że mają znaczenie dla nas. Ale to, co nas osobiście dotyczy. I dzisiaj w przededniu urodzin Pana Jezusa, które będziemy obchodzić, myślę, że powinniśmy o tym właśnie myśleć, co dotyczy nas, co dotyczy naszego życia. Na tym się skupiać. Że On nie tylko przyszedł tak w ogóle, że przyszedł na świat, że przyszedł, bo taki był Boży plan dla ludzkości. To wszystko prawda. Tak było. Ale dzisiaj dla mnie i dla ciebie ważne jest to, że On przyszedł właśnie z mojego i z twojego powodu. Przyszedł też z powodu wielu innych ludzi, ale dzisiaj dla mnie ważne jest to, że przyszedł z mojego powodu. Halleluja. To niesamowite jest. Czujecie to? Pan Jezus przyszedł, żebym ja nie musiał żyć w ciemności. Żyłem w ciemności. Już nie muszę. A nawet jakbym w tą ciemność wkraczał, to już z pełną świadomością. Wiem, gdzie mnie nogi niosą. Nie chcę tam pójść. On wydobył mnie z ciemności. Mnie. Przyszedł do mnie i do ciebie, przyszedł do mojego i do twojego życia. I wszystkie powody, wszystkie cele i wszystkie skutki przyjścia Pana Jezusa dotyczą mojego życia i twojego życia indywidualnie, osobiście. Gdybyśmy wrócili do tych wersetów, które przed chwilą czytaliśmy, to przekonamy się, że ten Boży dar, jakim było przyjście Chrystusa, jest indywidualnie adresowany także do każdego pojedynczego człowieka. Nie, to nie jest taki ogólny dar dla wszystkich, dla ludzkości, dla ONZ-u może. Nie. Nie. Kiedy czytamy, że prawdziwa światłość, która przyszła na świat, oświetla co? Każdego człowieka. To ten każdy to jestem ja i ty. Jeżeli każdego, to i mnie. No. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Więc co to znaczy dla mnie? Że gdyby na całym świecie wszyscy już byli w światłości, a ja jeden bym został w ciemności, to Pan Jezus by przyszedł z tego powodu, żebym ja w tej ciemności nie tkwił, bo On przyszedł po to, żeby nikt nie pozostał w ciemności. Czyli nawet ten jeden ostatni, na przykład ja, z mojego powodu. Przyszedł, żebym ja mógł poznać prawdę. Przyszedł, żebym ja mógł poznać Ojca. Przyszedł, żebym ja mógł być znowu dzieckiem Bożym, tak jak to było w Bożym planie. Przyszedł, żeby mi okazać łaskę, bo to ja byłem tym grzesznikiem, który był zgubiony bez łaski, który potrzebował zbawienia. On przyszedł po to, żebym ja mógł być zbawiony. Ja celowo mówię w pierwszej osobie, bo chciałbym, żebyście tak właśnie myśleli, dzisiaj słuchając tych słów. Ja. Czyli ty. Do ciebie osobiście przyszedł Pan Jezus, żebyś mógł dostąpić łaski. pokój. On przyszedł, żebym ja mógł mieć pokój w sercu. Jeżeli mówi, że pokój zwiastuje tym, którzy daleko i tym, którzy blisko, to znaczy, że nie jestem za daleko. Nie wiem tak naprawdę dobrze, gdzie jestem, ale nawet jeżeli jestem daleko, to On i tak przyszedł, żeby zwiastować mi pokój. A więc przyszedł do mnie. Halleluja. Pan Jezus przychodzi, żeby moje życie było w światłości, żeby moje życie było zwycięskie, żebym żył w ogóle, a żebym nie umarł z powodu swoich nieprawości i grzechów i żebym zachował pokój pomimo wszelkiego niepokoju, który jest zewnątrz, który jest w świecie, który może nawet być w domu. To będzie najlepsze podsumowanie. Jana 10:10. Ja przychodzę, mówi Pan Jezus. Troszeczkę strawestuję. Ja przychodzę, abyś miał życie i obfitował. Amen. Ja jestem dobry pasterz, mówi Pan Jezus. Do kogo to mówi? Do mnie to mówi dzisiaj. Do ciebie to mówi dzisiaj. Do ciebie to mówi dzisiaj. Przyszedłem, żebyś miał życie i żebyś obfitował. Mówi Pan Jezus dzisiaj do ciebie. Halleluja. Takie święta to ja kocham. To jest się z czego cieszyć. Jest się z czego cieszyć. Nie jest ważne, czy wiszą bombki, czy nie wiszą w domu. Ważne jest, że Jezus przyszedł do mnie z takim wielkim darem. Jestem Mu wdzięczny i tak właśnie chciałbym przeżywać te święta. I stąd takie słowo. Niech będzie Pan Jezus uwielbiony w tym. Bo gdyby się nie narodził, to by nie umarł i nie zmartwychwstał. Halleluja. Amen.